Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W czwartą niedzielę Adwentu wita Państwa ksiądz Kamil Dąbrowski. Dobiega końca czas przygotowań do uroczystości Bożego Narodzenia. Dzisiaj wieczorem zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, przełamiemy się opłatkiem i będziemy sobie życzyć samego dobra. Zanim jednak to nastąpi, trwajmy w adwentowym oczekiwaniu i prostujmy ścieżki naszego życia na przychodzącego Jezusa. Na dobry początek wysłuchajmy niedzielnej Ewangelii wraz z komentarzem, który przygotował ksiądz Piotr Szmigielski, wikariusz z parafii świętego Wojciecha w Białymstoku.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan, Bóg, da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Mamy dzisiaj przepiękny dzień, bo jednocześnie czekamy, a za kilka godzin będziemy obchodzić już przyjście. Ktoś może powiedzieć: to jednak nie ta Ewangelia, bo zwiastowanie było 9 miesięcy temu. A tutaj właśnie słyszymy o zwiastowaniu, o tym, że Maryja pocznie i porodzi syna, którego to narodzenie będziemy świętować za kilka godzin przy naszym stole wigilijnym. Czy jesteś gotów przyjąć Chrystusa? Chrystusa, który właśnie za chwilę ma się narodzić. Czy ty jesteś gotowy w swoim sercu przyjąć Pana Jezusa? Czy jesteś gotowy w swojej rodzinie Go przyjąć, z tymi, z którymi zasiądziesz dzisiaj do stołu wigilijnego? Czy właśnie dla Niego tutaj się spotykacie, dla Jego narodzin? Czy jesteście gotowi Go przyjąć? Kiedyś usłyszałem ciekawy sposób składania życzeń i tego, jak te życzenia można przyjmować. Po pierwsze, pozwól, że chciałbym Ci życzyć pustych rąk w te święta. Żebyś mógł w te puste ręce wziąć Pana Jezusa. Żebyś mógł ją wziąć, jak brałeś może swoje młodsze rodzeństwo, dziecko, jakiegoś małego człowieka na swoje ręce, który bardzo spontanicznie potrafił Cię przytulić. I często to były najpiękniejsze uczucia, emocje, których doświadczałeś. Puste ręce, których nie będą zajmować żadne niepotrzebne w tym czasie przedmioty. Nie tak jak często idziemy gdzieś z zakupów, z rękoma pełnymi zakupów i potem nie mamy jak podpisać rzeczy dla kuriera, dla listonosza albo wyciągnąć kluczy, żeby otworzyć swój dom. Miej puste ręce, żebyś przyjął Pana Jezusa na swoje ręce. A po drugie, życzę Ci tego, żebyś był ciekawy. Ciekawy tego, czego inni oczekują w te święta. Żebyś zapytał, czego Ci życzyć. Ktoś powie często zdrowia, ale bądź dalej dociekliwy i zapytaj, po co to zdrowie. Bo często to nie chodzi o samo zdrowie i najważniejsze jeszcze raz zdrowie, ale ktoś chce być zdrowy, żeby mógł Ciebie częściej spotykać. Ktoś chce mieć pieniądze, ale po to, żeby zbudować sobie dom, żeby mieć gdzie przyjmować gości. Bądź ciekawy potrzeb drugiego człowieka. Bądź ciekawy tego, co kryje się za jego potrzebami. Dlaczego one takie są? Pewien człowiek kiedyś opowiadał, że jego dziadek nie był do końca zadowolony z jego pracy, a wydawało mu się, że zarabiał bardzo dobrze. I mówił: rzuciłbyś to i został tutaj magazynierem w fabryce mebli. Mówi: dziadek, ale to nie jest szczyt moich możliwości. No i kolejny raz przyjeżdża, a dziadek mówi: rzuciłbyś to i został magazynierem tutaj w fabryce mebli. A że się kiedyś zapytał: ale czemu? A bo ja was tak rzadko widzę. Nie widzę, jak twoje córki rosną i nie wiem, ile jeszcze będę. I kiedy ktoś mówi pewne rzeczy, ale za tym kryje się coś głębszego. tego bądź ciekawy, tego, czego inni potrzebują, czego pragną, bo właśnie możesz to im dać, tak jak Jezus chce ci wiele, wiele dać.
Właśnie najkrótszy w roku mija dzień i od tej chwili będzie coraz jaśniej. Myśli o lecie znowu mają sens. Słońce zaczęło w naszą stronę spacer. Dzień dłuższy o chwilę, a w sercach już robi się cieplej. Zaraz tu wrócą motyle, życie znów bierze baw. Tak szybko kończy się najkrótszy dzień i chociaż lubię noc, to wolę światło. Wolno z uśpienia świat podnosi się. Za każdym razem będzie tylko łatwiej. Dzień dłuższy o chwilę, a w sercach już robi się cieplej. Zaraz tu wrócą motyle, życie znów nabierze barw. Planują swój długi ląd pod nasze okna, chociaż wiem, to jeszcze potrwa. Słońca moc ogrzewa ten czas. W sercach już robi się cieplej. Zaraz tu wrócą motyle, życie znów nabierze barw. Pewnie już ptaki planują swój długi ląd pod nasze okna, chociaż wiem, to jeszcze potrwa. Słońca moc ogrzewa ten czas.
Ewangelia i życie.
Adwent to czas nawrócenia. Robimy porządki nie tylko w swoich domach, ale także w naszych duszach. Wysłuchajmy czwartego odcinka radiowych rekolekcji, które przygotował ksiądz Łukasz Kisielewski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
Bardzo serdecznie pozdrawiam Cię, bracie i siostro, w tę czwartą niedzielę Adwentu, zarazem Wigilię uroczystości Narodzenia Pana Jezusa. Dzisiejszym spotkaniem kończymy nasze radiowe, adwentowe rekolekcje. Tak jak każdej niedzieli, przewodnikiem na tej drodze było dla nas Boże Słowo, tak też będzie i dzisiaj. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Nie dość Bogu szukać człowieka za dnia, kiedy jest widno. Jest w Bogu taka pasja szukania człowieka, że nie czeka, aż zaświta. Przychodzi do człowieka także w nocy, w ciemności. Noc, w której Bóg przychodzi do Józefa, to nie tylko pora doby, to także stan ducha, jakaś kondycja życiowa człowieka. Noc to chwila niepewności, sytuacje, w których nie bardzo wiadomo, co robić. Człowiek wtedy jest jak niewidomy, kręcąc się wokół siebie, nie jest w stanie wyruszyć w drogę. Noc też straszy. Odzywają się wtedy demony przeszłości i spod powierzchni wychodzą różne lęki. Tak bardzo potrzeba, by wtedy ktoś wziął za rękę i ulżył w lęku. To chyba właśnie dlatego Józef tej nocy słyszy: nie bój się. Wypowiadane przez Boga słowa nie bój się nie mają nic wspólnego z naiwnym klepaniem po ramieniu i mówieniem: wiesz, nic się nie stało. Boże, nie bój się znaczy tyle, co: ja jestem większy. Ja jestem większy od Twoich lęków i większy od Twojej niepewności. To zapewnienie, które usłyszał Józef we śnie, okazało się na tyle autentyczne, że uruchomiło Józefa do działania. Słyszymy w końcówce tego fragmentu, że Józef wziął do siebie Maryję i poczętego w niej małego Jezusa. Jakby podsunął się życiowo trochę do boku i stworzył wokół siebie przestrzeń do życia dla tych, którzy tego miejsca potrzebowali. W Twoim życiu też są momenty ciemności i mroku, momenty niepewności i pytań, na które nie znajdujesz odpowiedzi. Bóg nie boi się Twojej ciemności i przychodzi w niej, aby spotkać się z Tobą. Także do Ciebie mówi: nie bój się. Ja jestem większy od Twoich życiowych ciemności i mroków. Jestem większy od Twojego lęku i Twojej bezsilności. A może i w Twoim życiu, bracie i siostro, to zapewnienie Pana Boga okaże się na tyle skuteczne, że jak Józefa uruchomi Cię do jakiegoś działania. Józef wziął do siebie Maryję, swą małżonkę. Dzisiaj Wigilia, jutro Boże Narodzenie. Może i w Twoim życiu jest ktoś, kogo na nowo trzeba wziąć do siebie. Może i w Twoim życiu jest ktoś, kto Ci się jakoś zgubił i trzeba, tak jak Bóg Ciebie, odnaleźć zagubionego człowieka. To zadanie dla Ciebie i dla mnie. Kogo więc trzeba, byśmy na nowo odnaleźli w swoje życie? I nie bój się, że to życie jest za słabe. Dzisiaj wieczorem, zanim zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie świąteczne życzenia. Podamy sobie do przełamania opłatek. Słaby, kruchy, łatwy do połamania. Ten gest ma bardzo konkretną wymowę. Przyjąć od kogoś kawałek ułamanego opłatka znaczy tyle, co powiedzieć: potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego życia, ale właśnie takiego, jakim jest. Słabego, kruchego, łatwego do połamania. Ale chcę Ci także zaoferować moje, wyciągając w Twoją stronę mój opłatek. Chcę, abyś ułamał sobie tyle, ile Ci trzeba. Wiedział, że w taki sam sposób możesz wziąć ode mnie coś z mego życia. Chcę się moim, także słabym, nie zawsze mocnym i łatwym do połamania życiem dzielić przez najbliższy czas, do następnych świąt. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Bardzo dziękuję Wam, bracia i siostry, za te 4 adwentowe rekolekcyjne spotkania. Ufam, że Boże Słowo pomogło każdemu z nas na nowo zachwycić się Bogiem, który autentycznie ma pasję poszukiwania zagubionego człowieka. Szczęść Boże, błogosławionych świąt.
Ewangelia i życie.
Województwo podlaskie słynie z wielu nietuzinkowych murali. Okazuje się, że również one mogą zawierać w sobie duchowe przesłanie. Przekonują o tym autorzy albumu Podlasie muralami stoi. Fragment tej książki odczyta Maciej Nerkowski.
Michał Sopoćko, ulica Białostoczek 22. Białystok jest nazywany miastem miłosierdzia ze względu na swojego patrona, błogosławionego księdza Michała Sopoćkę. Czym jest Boże Miłosierdzie? Skandalem. Tak, skandalem, bo możemy ciągle zaczynać od nowa i nie musimy się zrażać naszymi upadkami. Bóg podpowiada nam, zacznij od nowa, ale tym razem mądrzej niż ostatnio. Jak rozpoznać człowieka miłosiernego? Nie potępia innych i nie potępia siebie. Wie, że Bóg zawsze daje nową szansę. Wykorzystajmy ją. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Dziewczynka z konewką. Aleja Piłsudskiego 11:4. Mała dziewczynka podlewająca drzewko to symbol procesu. Niektórzy chcieliby dzisiaj zasiać, a jutro zebrać plony. Jednak na owoce trzeba poczekać. Przyroda uczy nas cierpliwości. Każde wydarzenie ma swój właściwy czas. Cierpliwość jest gorzka, ale owoce są jej słodkie, powiedział Jan Jakub Rousseau. Warto być cierpliwym w dbaniu i pielęgnowaniu także naszych ludzkich relacji. Krok po kroku. Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania. Czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono.
Ewangelia i życie.
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko będzie patronem 2024 roku w Białymstoku. Jednogłośnie w poniedziałek zdecydowali o tym radni. W przyszłym roku przypada 40. rocznica męczeńskiej śmierci duchownego.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko po powstaniu Solidarności stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym Ludzi Pracy, a także służby zdrowia, dlatego też to Solidarność wystąpiła z wnioskiem, mówi przewodniczący podlaskich struktur Józef Mozolewski.
Postać znana nie tylko w kraju, nie tylko w naszym województwie, ale również na całym świecie.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko był systematycznie nękany i inwigilowany przez SBMO. Zginął z rąk funkcjonariuszy SBMO. 19 października 1984 roku miał 37 lat. W 2010 roku został beatyfikowany. Dlatego też obecny podczas obrad białostockich radnych przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski apelował.
Żeby to wypełnić treścią, to znaczy nie byłoby to tak, że tylko o, jest uchwała na stronie, żeby się odbywały uroczystości z tym związane, żeby też na przykład sięgnąć do ludzi, którzy byli blisko tego typu spraw.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko to trzeci patron 2024 roku w Białymstoku. Wcześniej radni przyjęli stanowiska, że będą to także Unia Europejska i zasłużony dla białostockiej oświaty ksiądz dr Stanisław Hałko. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok.
Ewangelia i życie.
Czas na kolejny odcinek czekadełka eucharystycznego, które pomaga nam lepiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii. Czekadełko przygotowała Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji.
To jest bowiem ciało moje. To jest bowiem kielich krwi mojej. Eucharystia staje się ofiarą. Właśnie teraz Chrystus przemienia chleb w swoje święte, prawdziwe ciało, a wino w swoją prawdziwą krew. On staje się prawdziwie, realnie obecny tutaj i teraz. To nie pamiątka ani symbol, to rzeczywiste ciało i krew Jezusa. On właśnie teraz zawisa na krzyżu. Właśnie teraz uobecnia się Jego ukrzyżowanie. W swoim bólu zamyka wszystkie grzechy i nieszczęścia świata. Przez swoje cierpienie rozlewa miłosierdzie z tego ołtarza na świat. Nie trzeba nic mówić. Nie trzeba nic szeptać czy wyznawać. Teraz wpatruj się w święte postaci, chleb i wino, pod którymi ukrywa się i zarazem objawia Jezus Chrystus. Adoruj Go teraz. Nie trzeba nic mówić. Możesz po prostu ze czcią w milczeniu patrzeć na Niego. Bądź świadkiem tego wydarzenia, tak jak Matka Boża i uczniowie na Golgocie. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz skłonić głowę, oddając Mu pokornie chwałę. Milcz, adoruj Go, wpatruj się i wsłuchuj.
Ewangelia i życie.
Tajemnic Bożego Narodzenia jest wiele, a co o przyjściu Jezusa na świat wiemy na pewno? Między innymi o tym w rozmowie z dziennikarzem, publicystą, autorem filmów i książek Grzegorzem Górnym rozmawia Dominika Dębska.
Bezpośrednim pretekstem do naszej rozmowy jest pańska książka pod tytułem Trzej Królowie, 10 tajemnic, sekrety Bożego Narodzenia. I właśnie, tajemnice, sekrety, a co o Bożym Narodzeniu wiemy na pewno?
No, możemy powiedzieć na pewno, że się wydarzyło, bo jest wiele świadectw historycznych na ten temat, łącznie z 4 Ewangeliami, ale wiele też innych dokumentów historycznych. I na przykład w czasach komunistycznych twierdzono, że Jezus w ogóle nie istniał, że był postacią mityczną, ale w świetle dokumentów historycznych tego się nie da obronić, więc wiemy na pewno, że to się wydarzyło. I teraz pojawiają się pytania, jakie okoliczności temu towarzyszyły?
No właśnie, jakie?
No tutaj jest wiele różnych okoliczności, ponieważ dzisiaj mamy święto zwane potocznie Świętem Trzech Króli, no to można sobie zadać pytanie, czy ci królowie rzeczywiście istnieli i czy byli rzeczywiście królami, ponieważ z Ewangelii wcale to nie wynika. Dlatego, że Ewangelia Świętego Mateusza mówi o nich mędrcy ze wschodu. Konkretnie pojawia się grecki wyraz magos, i on w całej Biblii pojawia się zaledwie 5 razy i z jednej strony oznacza mędrca, znawcę nauk tajemnych, a z drugiej strony może oznaczać też czarownika, oszusta, uwoziciela, astrologa, tłumacza snów. Więc ten wyraz magos ma wiele znaczeń w całej Biblii. No i na pewno nie oznacza króla, raczej mędrca. I z całego kontekstu widać, że byli to mędrcy, którzy się specjalizowali w obserwowaniu mapy nieba. Dlatego, że ludy starożytne wierzyły, że w gwiazdach jest zapisany nasz los i obserwując poszczególne zjawiska astronomiczne, jesteśmy w stanie przewidzieć różne wydarzenia, jakie mają się zdarzyć na Ziemi. Wiadomo, że oni pochodzili ze wschodu i najstarsze wyobrażenia z pierwszych wieków przedstawiające tych trzech mędrców ukazują ich w szatach perskich. I to jest bardzo ważny trop, dlatego że w Persji szkoły astronomiczne stały na bardzo wysokim poziomie. Właściwie były znane w całym ówczesnym antycznym świecie i nawet odnaleziono w takiej najsłynniejszej szkole astronomicznej w Persji, odnaleziono taką tabliczkę z pismem klinowym, która zawierała obserwacje mapy nieba, które potwierdzały dokładnie położenie gwiazd, planet w momencie, kiedy miał się rodzić Chrystus. I można zadać sobie pytanie, co ci mędrcy zobaczyli na niebie, że przywiodło ich to do Ziemi Świętej. I tutaj jako pierwszy na to pytanie odpowiedział w sumie pozytywnie, no jeden z największych astronomów w dziejach, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, mianowicie Johannes Kepler, który w 1603 roku zobaczył pewne zjawisko astronomiczne na niebie. Mianowicie była to koniunkcja Jowisza i Saturna w konstelacji ryb. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ raz na 800 lat takie zjawisko zdarza się 3 razy w roku. I dlaczego to było takie ważne? Po pierwsze musimy wyjaśnić, co to znaczy koniunkcja Jowisza i Saturna. Otóż oznacza to, że tak jakbyśmy patrzyli w kierunku nieba, to Jowisz i Saturn ustawiają się po prostu jakby na jednej linii, że tworzą jeden punkt i to taki dosyć jasny punkt, dlatego że wiemy, że Jowisz i Saturn to największe planety Układu Słonecznego i kiedy one razem się tak schodzą, to wyglądają jak wielka nowa gwiazda, która nagle się pojawia na nieboskłonie i potem znika. I potem, jak mówiłem, ona się pojawia 3 razy w ciągu roku i to zjawisko jest obserwowane raz na 800 lat, więc to musiało wzbudzić zainteresowanie mędrców. Tym bardziej, że każda planeta, każdy gwiazdozbiór miał swoje określone miejsce w ówczesnej kosmogonii. I tak, ryby były uznawane za początek nowej ery. Z kolei Jowisz był uważany za planetę bogów. A Saturn był uważany za taką planetę patrona narodu izraelskiego. Więc jak się weźmie, zestawi te 3 znaczenia symboliczne, no to się okazuje, że ma się pojawić Bóg w narodzie żydowskim, który ma rozpocząć nową erę. Jeżeli taki sygnał 3 razy w ciągu roku jest z niebios przekazany na Ziemię, no to oni to interpretują, jakby rzeczywiście w Izraelu miał się pojawić nowy Bóg, miała się zacząć nowa era. I dlatego się skierowali do Izraela, do Ziemi Świętej. I czasami się mówi, że ta gwiazda ich przywiodła do Betlejem.
No właśnie, ja o to chciałam zapytać jeszcze. Czy na pewno oni Chrystusa w Betlejem znaleźli?
No właśnie ta gwiazda ich nie zawiodła do Betlejem, bo czasami się mówi, że ona ich wiodła do Betlejem. Ale jak przeczytamy Ewangelię Świętego Mateusza, to widzimy, że ona zawiodła ich do Jerozolimy na dwór Heroda. Bo to nie jest tak, że ta gwiazda ich wiodła i pokazywała im drogę, gdzie mają iść, tylko oni na podstawie mapy nieba i tych znaków symbolicznych zapisanych w gwiazdach uznali, że muszą jechać do Jerozolimy, bo tam narodzi się Bóg. I dlatego udali się na dwór Heroda, no bo najbardziej logiczne było to, no, że gdzie się narodzi nowy
władca
królewskim. Świata? No, oczywiście w domu królewskim, więc przyjeżdżają do Heroda. No a Herod jest zdziwiony. Herod jest zdziwiony, ponieważ on nie był czystym Żydem, on był Idumejczykiem, więc przez samych Żydów był traktowany trochę jako taki element obcy na ich tronie. I wobec tego, że on nie żył tym religijnym życiem żydowskim, on nie miał pojęcia, że są wtedy takie żywe oczekiwania mesjańskie. I dopiero wtedy, jak przybywają ci 3 mędrcy, no i chcą zobaczyć tego nowego króla, nowego Boga, to on wtedy wzywa swoich doradców, kapłanów i pyta ich, co to ma znaczyć. I dopiero oni na podstawie pism wskazują im, no, że Mesjasz ma się narodzić w Betlejem. I dopiero na podstawie tych wskazówek kapłanów i uczonych w piśmie, mędrcy kierują się z Jerozolimy do Betlejem i tam właśnie zastają świętą rodzinę.
Ewangelia i życie.
Mam nadzieję, że Boże Narodzenie rozgrzeje serca tych, którzy cierpią oraz otworzy i umocni nasze, by zapłonęły z pragnienia pomocy tym, którzy są w potrzebie, powiedział papież Franciszek. Przed nami ostatnie godziny Adwentu. Wieczorem przy wigilijnym stole będziemy w gronie rodzinnym przypominać prawdę, że Bóg jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. On zawsze jest z nami, a nigdy przeciwko nam. Życzę Państwu zdrowych, pogodnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.